Proszę Państwa, razem ze mną w studio psycholog społeczny, specjalista w zakresie terapii rodziny, pani Edyta Czapska-Komar. Witam serdecznie.
Witam.
I będziemy dzisiaj, tak jak zapowiedziałam już Państwu, mówić o dzieciach w okresie wczesnoszkolnym, bo na tym temacie dzisiaj się chcemy skupić. Jak wygląda życie z dzieckiem, które już rozpoczęło naukę w szkole. Jak wygląda to życie dla takiego właśnie małego dziecka, które rozpoczyna swój obowiązek szkolny? Wydaje się to być taka trochę karuzela emocji, jeśli chodzi o wychowywanie takiego malucha. A zatem co zrobić, żeby łatwiej się żyło, kiedy wszystko się zmienia, kiedy przychodzi szkoła? O tym chcemy porozmawiać. Ale zacznijmy od tego, jakie zachowania są takie typowe dla dzieci w wieku szkolnym, w tym wczesnym wieku szkolnym, bo wydaje się, że bunt dwulatka no to rzecz oczywista już dla większości rodziców, którzy przeszli etap przedszkolny, a zaczyna się nowa rzeczywistość szkolna, więc jakie zachowania są typowe dla dzieci w tym okresie?
To trudno jest tak naprawdę powiedzieć od razu. Jeśli chodzi o rozwój taki społeczno-emocjonalny, to dziecko takie najbardziej gotowe do podjęcia różnego rodzaju wyzwań w tym zakresie jest mniej więcej po zakończeniu 6 roku życia. Szósty, siódmy rok życia to jest taki ten przełom, kiedy już bardziej ważniejsi stają się koledzy, koleżanki, kontakty z innymi, niż tylko ja sam i bawienie się samemu. Co można zauważyć na przykład w przedszkolu, bo w przedszkolu dzieci zwykle nie nawiązują przyjaźni, a przynajmniej te przyjaźnie nie są aż takie głębokie. Natomiast w wieku lat 6-7 już dzieci zaczynają te przyjaźnie nawiązywać i stąd pojawiają się zachowania typu na przykład, że bo mój kolega to ma, bo moja koleżanka to ma, ja też chcę to mieć, bo oni to robią, ja tego nie mogę, też chciałbym to robić, bo oni gdzieś tam byli, ja nie byłem. To są tego typu zachowania dzieci, które najczęściej się pojawiają w tym wieku. Natomiast jeśli chodzi o kwestie samej szkoły, to też trzeba pamiętać o tym, że o ile wcześniej takim jedynym autorytetem byli rodzice, tak w okresie wczesnoszkolnym autorytetem staje się najczęściej no, tak zwana zastępcza mama, czyli pani w szkole. Bo na naszym terenie rzadko kiedy to panowie są wtedy wychowawcami i nauczycielami w tych klasach zintegrowanych. Natomiast właśnie pani staje się taką zastępczą mamą i wtedy to, co ona mówi, jest najważniejsze dla dziecka. I często też może tak się zdarzyć, że dziecko podważy jakąś opinię rodzica, czy podważy to, co rodzic mówi, dlatego że pani powiedziała inaczej. I myślę, że też trudno niektórym rodzicom pogodzić się z tym tak naprawdę, że ja już nie jestem tym jedynym autorytetem, który dla dziecka jest najważniejszy. Nie ma czegoś takiego jak bunt dwulatka w okresie mniej między 6 a 7 rokiem życia, kiedy dziecko rozpoczyna naukę szkolną. Natomiast często jest tak, że rodzice zgłaszają, że dzieci się lękają, że boją się. Częściowo pewnie tak, bo jest zmiana, ale też tak sobie myślę, że w większości wypadków dzieci przejmują lęk rodziców, ponieważ rodzic boi się tej zmiany. Jest to dosyć duża zmiana dla dziecka. Dziecko zaczyna się uczyć, zaczyna uczyć się literek, musi siedzieć w ławce, jest te 45 minut lekcji, więc tyle musi wysiedzieć. Nie każde dziecko jest też gotowe do tego, żeby tyle wysiedzieć. Natomiast tak naprawdę to rodzic się bardziej boi niż samo dziecko. Dziecko w wielu wypadkach przeszłoby tą zmianę o wiele łagodniej, gdyby rodzic tego swojego lęku nie przekazywał. Poprzez swoje zachowanie, poprzez słowa, poprzez opowiadanie na przykład wszystkim dookoła. Często jest tak, że mamy na przykład mówią babciom, swoim tam siostrom czy braciom o tym, że no nie wiem jak on sobie poradzi, nie wiem co to będzie, on jeszcze nie jest gotowy do tego, żebyś... I dziecko słysząc takie rzeczy, a często słyszy, bo my sobie nie zdajemy nawet sprawy z tego, że słyszy, zaczyna przejmować, aha, czyli tam jest tak źle, tak, tam jest trudno, ojejku, to może rzeczywiście ja sobie nie poradzę. To jest takie częściowo podświadome myślenie, nie do końca dziecko sobie uświadamia, że w ten sposób się to dzieje, ale to tak bywa. I wtedy rzeczywiście dzieci reagują lękiem, czasami niektóre nie chcą zostać w szkole, właśnie z tego powodu, że co tam się będzie działo. Niektóre nie chcą również odrabiać lekcji, bo nie wiedzą, na czym to polega, ale to się rzadko zdarza. Najczęstszym tak naprawdę, najczęstszą trudnością to jest to, że pojawia się nowa osoba i te dzieci, które mają lęk przed nowymi osobami czy jakieś trudności adaptacyjne, to one mają problem, żeby wejść w to. Zwykle jest to miesiąc, góra półtora i nie ma problemu. Dziecko już poznaje panią, już wie, że to jest jego pani, jest wszystko w porządku. Zaczyna chodzić do szkoły zwykle chętnie, ponieważ to jest jeszcze ten okres, ten wiek, kiedy dzieci uczą się chętnie. Dopiero później zaczynają mieć opory. Natomiast zwykle w tych klasach 1-3 takich trudności w uczeniu się nie ma.
Wydaje się, że ten moment, kiedy dziecko mówi nie w wieku przedszkolnym, on troszkę nabiera innego charakteru w wieku, tak nazwijmy to, do 10 lat, bo to nie zaczyna nie być takie nie, bo nie, tylko na zasadzie jakiegoś buntu, wręcz czasami prowokującego tonu wobec rodziców, czasem wręcz wyzywające zachowania, które gdzieś tam są podpatrzone pewnie w szkole. Więc jak wtedy sobie w łagodny sposób poradzić z takim małym, zbuntowanym człowiekiem, żeby z drugiej strony go jakoś nie zniechęcić, nie podciąć mu skrzydeł?
Dzieci w wieku około 6 lat zaczynają mieć wygląd w siebie. To znaczy, że zaczynają umieć ocenić, co się w nich dzieje. Zaczynają już powoli rozpoznawać emocje, które w nich są. Wcześniej jest to bardzo trudne i jeżeli zapytamy 4-latka, co się z tobą dzieje, czy co czujesz, to on nie będzie w stanie powiedzieć. 6-latek zwykle już zaczyna, potrafi rozróżnić, potrafi powiedzieć, że złoszczę się albo jest mi smutno. Już nazywa nawet. Nie wszystkie, ale część już dzieci zaczyna to nazywać. I tak naprawdę to, co najczęściej jest za tym buntem, o którym pani mówi, to tak naprawdę to są niewyrażone emocje. I dziecko należy oczyścić z tych emocji. Oczyścić w taki sposób, że trzeba nazwać, co się z nim dzieje, jeżeli nie potrafi samo tego nazwać, czyli nazwać tą emocję, którą my widzimy i pozwolić dziecku skorygować. Bo nam się może wydawać, że dziecko się złości, a ono nie musi się złościć, bo przecież tak naprawdę wiele emocji może mieć takie same objawy na zewnątrz. Nam się może wydawać, że dziecko ma żal, a tak naprawdę ono może się czuć bezsilne na przykład i też może płakać. I jedna i druga emocja może mieć taki sam objaw. Stąd też, jeżeli my na przykład powiemy, że wygląda na to, że się złościsz, a dziecko powie nie złoszczę się, tylko i wymieni jakąś inną emocję, to w porządku, to już jest dobrze. I nie należy tego traktować jako porażki, że nam się nie udało trafić, co to jest za emocja, tylko po prostu potraktować to jako oczyściło się z emocji, powiedziało. Zwykle wtedy dziecko zaczyna opowiadać o tym, co spowodowało tą emocję. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to ważne jest, żeby nie naciskać wtedy, kiedy dziecko nie chce mówić. Dlatego, że najgorszym takim dla dziecka przeżyciem to jest wtedy, kiedy rodzic robi śledztwo. A dlaczego, a po co, a co się wydarzyło, a już szczególnie, jeżeli to była trudna sytuacja, ponieważ no, opowiadanie o trudnych sytuacjach to jest tak jakby przeżywanie jej na nowo. I jeżeli to było coś trudnego dla dziecka i jest zmuszone do tego, żeby o tym opowiadać, no to po raz kolejny te same emocje, które wcześniej były, zaczynają się w nim odzywać i nie jest to dla niego przyjemne. Nie zawsze też dziecko czuje się od razu gotowe do tego, żeby opowiedzieć, co takiego się wydarzyło. Nam się czasami wydaje, że dziecko nie chce czegoś wykonać, czy buntuje się, dlatego że po prostu nie chce. Często jest tak, że dziecko odmawia wykonywania rzeczy, które sprawiają mu trudność. Czyli na przykład, jeżeli dziecko nie chce czytać, no to duże prawdopodobieństwo jest, że to czytanie idzie mu słabo. Musi włożyć bardzo dużo wysiłku w to czytanie. I dlatego unika po prostu wysiłku. Nie chce mu się wysilać, nie chce mu się tego wysiłku umysłowego, tak jak każdej tak naprawdę osobie. No bo jakbyśmy zapytali osobę dorosłą, jak chciałaby zarabiać na życie, no to najlepiej nie robiąc nic. Prawda? No wiemy, że to nie jest możliwe, ale chcę tylko pokazać, że ta tendencja do unikania wysiłku nie jest tylko dla dzieci typowa, ale tak naprawdę dla każdego. Tylko że dorośli wiedzą, że nie mogą tego wysiłku uniknąć. Natomiast dziecko próbuje to zrobić za wszelką cenę, unikając. Czyli na przykład zaczyna wymyślać, że a to jestem głodny, a to chce mi się pić, a to jestem zmęczony, a to brzuch mnie boli, a to głowa mnie boli, a to jeszcze jakieś inne rzeczy. No mnóstwo różnych rzeczy wymyśla, byleby tylko tego nie robić. Często dzieci też negocjują. Jeżeli, już tak wrócę do tego przykładu z czytaniem, jeżeli mają problem w czytaniu, no to na przykład mają, a ile stron mam przeczytać, a to może tylko dwie, a to może tylko pół strony, a ile razy, jak mama mówi, że trzy, no to, a dwa wystarczy, próbują negocjować, czyli jak gdyby zmniejszyć tą ilość, właśnie dlatego, żeby uniknąć tego wysiłku. Z tym, że tak jak mówię, trzeba wtedy wziąć pod uwagę, że być może dziecko ma trudność z wykonywaniem tej czynności, albo w porównaniu do innych dzieci w klasie idzie mu to słabiej. Dlatego, że dziecko w tym wieku już zaczyna porównywać siebie do innych dzieci i jeżeli widzi, że coś idzie mu słabiej, to unika tego. Nie chce tego robić.
Czy w takich sytuacjach rodzice powinni trzymać się swoich ustaleń, czy też próbować troszkę odstąpić od tego, co dziecko powinno wykonać, czyli na przykład czytania? Jak tutaj zareagować w takich przypadkach, kiedy dziecko właśnie unika z powodu jakiejś trudności?
Znaczy ja myślę, że to jest, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że pierwszą rzeczą to należałoby zbadać, co jest tak naprawdę przyczyną tego, prawda? Czyli skąd ta trudność się bierze? Bo jeżeli przyczyną jest na przykład to, że dziecko ma słaby wzrok, i no to trzeba mu załatwić okulary. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że są to trudności innego rodzaju, to też wiemy z rozwoju dziecka, że niektóre dzieci na przykład, które nie raczkowały, będą miały problem w nauce. Wiemy również to, że jeżeli dziecko jest wcześniakiem, to również może mieć trudności z tym, żeby nadgonić tą różnicę rozwojową potem, zwłaszcza w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej, bo potem już ta różnica się zaciera. Natomiast największa różnica w rozwoju dzieci jest właśnie w okresie przedszkolnym i w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej. Tam widać, tam naprawdę widać, że dziecko, które urodziło się w styczniu i dziecko, które urodziło się w grudniu czy w listopadzie, może funkcjonować zupełnie inaczej. Stąd też trzeba wziąć jak gdyby pod uwagę to, skąd się bierze ta trudność i jeżeli wiemy, skąd się bierze ta trudność, to trzeba dziecku pomóc ją przezwyciężyć, co nie znaczy, że rezygnujemy z podstawowych ćwiczeń. No, paradoks zawsze polega na tym, że trzeba ćwiczyć to właśnie, co dziecko odmawia wykonywania, że na tym mamy znaleźć taki sposób motywowania, żeby dziecko zrobiło to, pomimo tego, że nie chce. I jeżeli odniesie sukces, to wtedy będzie miało większą chęć, żeby to robić. Natomiast unikanie tylko i wyłącznie pogłębi trudności. Stąd też no, z całą pewnością nie należy ulegać dziecku wtedy, kiedy unika. Warto jest wyznaczyć jasne zasady, stałe zasady, czyli ile ma na przykład czytać. Nie radzę minut, bo większość rodziców mówi, że no to będziesz czytał pół godziny, bo jak dziecko jest sprytne, to przez pół godziny przeczyta dwa zdania. Raczej proponowałabym na strony to zamienić, albo na akapity, no jakoś tak w taki sposób, żeby to było bardziej wizualne niż czasowe. I warto też na przykład czytać z dzieckiem na zmianę. O wiele chętniej dzieci czytają, jeżeli się umawiamy, że ja czytam jedną stronę, ty czytasz drugą stronę. Oczywiście niektóre będą próbowały kombinować, wybierać te strony z obrazkami, no ale to już jest, jak mówię, kwestia umówienia się, ile ma być to przeczytane. I wtedy dziecko chętniej czyta, jest spokojniejsze i nie traktuje tego jako karę. Warto jest to robić w taki sposób, żeby było to bardziej zabawą niż karą. Bo tak naprawdę wykonywanie dla dziecka rzeczy, której nie lubi, z którą ma trudność, no często jest odbierane przez dzieci jako kara.
Kiedy dziecko zaczyna dopiero ten obowiązek szkolny, bardzo często rodzice mówią o tym, że życie zaczyna się, znaczy dzień rozpoczyna się jak w zwolnionym tempie, bo dziecko długo wstaje z łóżka, potem bardzo długo je śniadanie i no, rodzice często się zastanawiają, czy to jest kwestia przekory, czy to no, jakieś tendencje do kontemplacji się ujawniają, a zatem czy są jakieś sposoby, żeby zdynamizować życie na początku dnia?
Budzić wcześniej. No nie ma tak naprawdę sposobu, bo tak na, no jeżeli dziecko w ogóle funkcjonuje wolniej, ja są takie dzieci, które wszystko robią wolno, to wiedzą mamy, które najczęściej w wieku przedszkolnym radzą sobie w ten sposób, że zamiast pozwolić dziecku ubrać się samemu, to ubierają dziecko za nie. Ale dziecko w ten sposób też się nie uczy tej metody ubierania, że ma to robić coraz szybciej. I to ma potem konsekwencje również w dalszych latach. Natomiast, no tak jak mówię, no jeżeli wiemy, że dziecko robi to wolno i nie wyrabia się, no to będzie budzone wcześniej z taką informacją. Nie wyrabiasz się, więc wstajesz pół godziny wcześniej. Jeżeli zaczniesz się wyrabiać, to będziesz mógł te pół godziny dłużej pospać, prawda? No tak to trzeba ustalić. Dziecko w tym wieku należy traktować już tak bardziej dojrzale, nie ma być bardziej samodzielne, bo jeżeli nie będzie samodzielne, no to będzie się po pierwsze wyróżniało z grupy rówieśniczej i to też będzie niezbyt przyjemne dla dziecka, a znowu z drugiej strony będzie miało taką trudność, że no nikt w szkole nie będzie pomagał jemu, nikt nie będzie go ubierał, nikt nie będzie zapinał mu butów. Mało tego, tam jest mało czasu, żeby zrobić cokolwiek. Żeby na przykład przebrać się na WF, no to jest 5 minut. Tam nikt nie będzie czekał 10 czy 15 minut, czy on się przebierze. Dlatego też warto jest, żeby nie w żaden sposób dziecka nie wyręczać. A już najbardziej tutaj chciałabym od razu tak odnośnie wyręczania powiedzieć, że największym błędem, jeśli chodzi o odrabianie lekcji, to jest odrabianie lekcji za dziecko. No to ja rozumiem, że dzieci mają trudność i rozumiem, że mogą nie chcieć czegoś wykonać, ale odrabianie za dziecko to jest taka niedźwiedzia przysługa. Bo o ile oczywiście lekcje są odrobione, no to tak naprawdę cel tych zadanych lekcji nie został osiągnięty. To dziecko ma wykonać, żeby wyćwiczyć rękę, żeby wyćwiczyć metodę pracy, utrwalić sobie. Natomiast jeżeli zrobi to ktoś inny zamiast dziecka, czy jest to starsze rodzeństwo, czy jest to mama, czy tato, czy ktokolwiek inny, no to tak naprawdę to nie dziecko się uczy, tylko ta druga osoba. Więc cel zadawanych lekcji nie został osiągnięty. Potem ma to konsekwencje tego rodzaju, że dzieci mają różnego rodzaju zaległości, dlatego że same nie odrabiają lekcji.
No bardzo często rodzice, myślę, że chcą uniknąć w pewnym stopniu jakiejś porażki osobistej, bo dziecko w ostatnim momencie mówi o nieodrobionej pracy. No i jak moje dziecko pójdzie z nieodrobioną pracą domową, prawda? Traktują to jakoś ambicjonalnie bardzo.
No ma pójść i ma się przekonać, że ma konsekwencje po to, żeby następnym razem nie zapomnieć o tej pracy domowej. No ja powiem tak, może trochę brutalnie, ale za błędy się płaci. Więc jeżeli dziecko popełniło błąd i nie powiedziało wcześniej o tym, no to ma konsekwencję taką, że tego nie ma odrobionego. Na szczęście w tych pierwszych latach, szczególnie w pierwszej klasie, no raczej nauczycielki tak trochę ulgowo podchodzą, szczególnie w pierwszym semestrze. I nawet jeżeli dziecko na pierwszy dzień nie wykonało pracy domowej, no to każą odrobić na następny dzień. Nie jest to jak gdyby taki wielki problem. Ale też trzeba pamiętać o tym, że do tej pory dziecko nie miało takich obowiązków. W zerówce dziecko nie miało prac domowych, nie miało żadnych lekcji. Więc no, trzeba też wziąć pod uwagę, że zanim dziecko wejdzie w rytm tej nauki szkolnej i pamiętania o tym, to my jesteśmy tym, który ma przypominać. To my jesteśmy tym, który ma mówić, dziecko weź książki i w każdej książce, w każdej, to jest ważne, sprawdź, czy nie było nic zadane. W każdym zeszycie, nawet jeżeli dziecko mówi, że przecież ja pamiętam, że to było tylko w tym. Nie ma znaczenia, ma się nauczyć takiej metody. Sprawdzam wszystko, wyciągam to, gdzie jest zadane i odrabiam lekcje. My mamy być tylko obok i ewentualnie pomagać. Wiadomo, przeczytać polecenie, tego typu rzeczy. Natomiast nie wykonujemy za dziecko. To dziecko ma samo sprawdzić, co jest zadane i to dziecko ma samo wykonać tą pracę domową, bo tylko wtedy efekt będzie na przyszłość dobry. w momencie, jeżeli podejdziemy do tego ambicjonalnie i no tak pod kątem oceny innych ludzi, no to tak naprawdę możemy zrobić krzywdę własnemu dziecku.
A mówiąc o ocenach, jakie błędy rodzice popełniają przy reakcjach na oceny dzieci?
No chyba takim najgorszym to jest, jeżeli zaczynają nadawać etykietki dzieciom. Typu na przykład, no jesteś głupi, czy jakieś tam dużo mocniejsze, których nie chcę tutaj mówić na antenie, ale zdarzają się takie sytuacje i czasami dzieci nawet się skarżą, że są wyzywane przez własnych rodziców, że czegoś tam nie potrafią zrobić. To jest bardzo duży błąd. No wiadomo, że każdy ma prawo uczyć się przez jakiś tam czas. Nawet jak zatrudniany jest nowy pracownik, to ma 3 miesiące na to, żeby się wdrożyć. Więc też trzeba podejść do tego, że dziecko też ucząc się nowych rzeczy, nowych umiejętności, powinno mieć czas, żeby się wdrożyć do tego. Drugą rzeczą taką to jest podważanie autorytetu nauczyciela, co też się zdarza, ponieważ wtedy dziecko przestaje jakby wierzyć, że to, co mówi nauczyciel, jest prawdą. Więc nie będzie się uczyło. Nie będzie się uczyło tych rzeczy, których powinno się nauczyć. I to też zdarza się wbrew pozorom dość często. Jeżeli tylko i wyłącznie rodzic jak gdyby podważa ten autorytet w obecności nauczycielki samej, do niej samej, no to jeszcze pół biedy, ale jeżeli robi to przy dziecku, to też również jest to niedźwiedzia przysługa, ponieważ autorytet nauczyciela w tym wieku dla dziecka jest bardzo ważny. Często też bywa tak, że rodzic zadaje jak gdyby dodatkowe prace bez takiego sprawdzania, co tak naprawdę jest powodem, przyczyną tych trudności, że dziecko nie umie. Jeżeli dziecko ma problem w liczeniu, no to jak gdyby ciągłe powtarzanie tego nie musi przynieść skutku. To tak często bywa z tabliczką mnożenia, że są dzieci, które uczą się tej tabliczki mnożenia i nie są w stanie się jej nauczyć. A tak naprawdę problemem nie jest sama tabliczka mnożenia, której no, są w stanie wykuć się na pamięć i po pewnym czasie zapomnieć, bo się nie da pewnych rzeczy nawet wykutych pamiętać stale. Natomiast nie rozumieją całkowicie, na czym polega tabliczka mnożenia. Dopóki dziecko nie zrozumie idei tabliczki mnożenia, nie będzie w stanie się jej nauczyć. I takie tylko kucie na blachę nie przyniesie spodziewanego rezultatu, bo dziecko zapamięta to na 2 tygodnie i po 2 tygodniach nie pamięta. I często tak bywa, że rodzice przychodzą i mówią na przykład, no przecież umiał, a teraz już nie umie. Zapomniał, po prostu zapomniał. Bo gdyby znał zasadę związaną z mnożeniem, na czym to polega, to o wiele łatwiej by zapamiętał tą tabliczkę mnożenia. Stąd też takie samo powtarzanie tylko i wyłącznie bez refleksji nie zawsze przynosi dobry rezultat.
Ja się zastanawiam, czy rodzice też nie robią błędu przy reakcjach na dobre oceny, bo bardzo często my chwalimy, oczywiście całujemy, zwłaszcza te maluchy, one się uczą, że jak przyniosą dobrą ocenę, no to mama pochwali, może zabierze na lody nawet i tak dalej. Ale co się dzieje w momencie, kiedy tych super ocen zabraknie? Wtedy dziecko ma taki chyba komunikat, że no nie zasłużyłem na to, żeby mnie pochwalić, żeby mnie pocałować, tak?
Znaczy ja bym powiedziała tak, że to są dwie strony tej sprawy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście, jeżeli nadmiernie chwalimy za jakąś tam ocenę czy wysiłek, no zawsze ma być pochwała adekwatna do tego, ile dziecko włożyło wysiłku i jaki sukces odniosło. Jeżeli jest za mocno, to jest niedobrze. Ale jeżeli jest za mało, to też jest niedobrze, bo wtedy dziecko czuje, że jest to zbagatelizowane, że nie przykłada się takiej wagi do jego sukcesów. I tutaj trzeba trochę wyczuwać własne dziecko, bo też dzieci różnie reagują. Są dzieci takie, którym wystarczy tylko powiedzieć super, fajnie, a są dzieci takie, które muszą mieć wielkie halo, babcia, ciocia, wszyscy się muszą dookoła dowiedzieć, bo tego dziecko potrzebuje, czyli potrzebuje takiej aprobaty społecznej. Natomiast ja bardziej bym powiedziała, że przy takim przyjmowaniu dobrych ocen, to chyba takie najbardziej negatywne to jest, jeżeli dziecko dostaje powiedzmy, nie wiem, 5 czy 5 z minusem, no a wiadomo, że mamy 6-stopniową skalę ocen, a rodzic mówi, mogło być lepiej. To, no to wtedy to już...
Ile razy państwo to słyszeli, proszę się zastanowić.
To jest, myślę, że chyba takie najbardziej podcinające skrzydła, bo dziecko przychodzi z taką energią pozytywną, że przecież się postarałem i dostałem dobrą ocenę, a tutaj nagle usłyszy, że mogło być lepiej. No oczywiście, że mogło być lepiej, bo my wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale no, czy warto podkreślać to w danym momencie, kiedy dziecko przynosi i pokazuje tą piątkę czy piątkę z minusem. Jest to wtedy...
Czwórki też nie są złe.
Czwórki też nie są złe, ale już tak chciałam podkreślić, że to tak, żeby efekt był mocniejszy. Bo tacy rodzice też się zdarzają, którzy mają bardzo wysokie wymagania w stosunku do własnych dzieci i oczekują, żeby dziecko miało na przykład same piątki albo same szóstki i nie uznają oceny niższej. Tacy bardzo wymagający niestety też się zdarzają. Mówię niestety dlatego, że tak naprawdę nie daje to szczęścia nikomu, ani nie daje szczęścia rodzicom, bo przecież wiadomo, że nikt nie jest w stanie przynosić samych szóstek, ani nie daje to szczęścia dziecku, które nie dość, że wkłada bardzo dużo wysiłku, to jeszcze nie czuje się pochwalone za to. Także warto jest zastanowić się nad taką realnością własnych oczekiwań wobec dziecka. I warto też pomyśleć, że jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest w czymś słabsze, no to nie należy oczekiwać, że będzie miało piątkę z tego. Jeżeli widzimy, że dziecko ma z czymś trudność, to też nie należy oczekiwać, że nauczy się tego w ciągu 2 dni, tylko pewnie zajmie mu to więcej czasu. Im bardziej urealnimy nasze oczekiwania, tym jest większa szansa, że one się spełnią i wtedy po prostu będziemy mieć poczucie szczęścia, poczucie zadowolenia. A przecież tak naprawdę... O to też między innymi w życiu chodzi, żebyśmy ogólnie czuli się spełnieni w każdej roli, którą wykonujemy, również w roli rodzica.
Trzeba mieć też świadomość, że dziecko nie we wszystkim musi być najlepsze, bo to nie zagwarantuje też jakiegoś sukcesu życiowego, no nie oszukujmy się. A co jeśli dziecko dostaje jakąś serię tak zwanych kiepskich ocen, jak powinien zareagować rodzic w takim momencie, bo... Jak sobie przypomnimy, jak przychodziliśmy do szkoły, ze szkoły informując rodziców o tych kiepskich ocenach, no to szczęśliwi z tego powodu nie byliśmy na pewno, że musimy to przekazać. A myślę, że chyba większość dzieci chciałaby poczuć wsparcie ze strony rodziców, mimo że poszło nie tak, jakby sobie tego oczekiwali.
No, wsparcie w takim odreagowaniu emocji jak najbardziej jest wskazane, dlatego że wiadomo, że dziecko wtedy jest smutne, ma żal. Czasami jest ten, często jest to żal do samego siebie, że to mi się nie udało, czasami ma poczucie winy. Nie są to przyjemne uczucia i myślę, że nikt nie chce czuć tych uczuć przez dłuższy czas. Dlatego z całą pewnością warto jest dziecko oczyścić wtedy z emocji. Ja myślę, że jeżeli to jest seria takich złych ocen, to należałoby się zastanowić, dlaczego one się pojawiły. Bo jeżeli wcześniej nie było takich ocen słabych i nagle się one pojawiają, no to co się zmieniło? Tak bym powiedziała, co się zmieniło w życiu dziecka? Czy zmieniła się pani nauczycielka? Czy zmienił się temat, który robią, że wcześniej przerabiali łatwiejszy albo zupełnie inny, z innej dziedziny, teraz przerabiają inny? Co takiego się zmieniło, że nagle ta seria się pojawia? Dlatego, że pamiętajmy, nie ma czegoś takiego, że dziecko nagle dostaje złe oceny i jest to bez powodu. Jakiś powód musi być. Czasami jest tak, że dziecko takimi złymi ocenami, właściwie trudno nazwać, że reaguje, ale jakby konsekwencją jest przynoszenie takich złych ocen wtedy, kiedy dziecko ma problemy emocjonalne. Wtedy, kiedy ma jakieś trudności społeczne. Kiedy jest w jakimś konflikcie, na przykład w klasie, kiedy czuje się odrzucane. I tego może jeszcze w pierwszych miesiącach tak bardzo nie widać, ale już później, w kolejnych miesiącach, to widać, czy ma przyjaciela w klasie, czy nie ma przyjaciela, czy też jest bardziej osamotnione. I dzieci, które są bardziej osamotnione, często mają niższą motywację do nauki. Stąd też może się tak zdarzyć, że przestają się uczyć, chociaż wcześniej się uczyły i nie miały na przykład większych problemów z tym, żeby spełniać te podstawowe kryteria oceniania. Warto też pamiętać o tym, żeby też od razu nie reagować złością w takim przypadku, bo dopóki nie poznamy przyczyny, to nie potrafimy tak naprawdę, znaczy ja uważam, że powinniśmy się wstrzymać z reakcją, dopóki nie poznamy przyczyny, skąd to się bierze. Z całą pewnością powinno to zaniepokoić, jeżeli taka sytuacja się zdarzy.
No to sięgnijmy teraz do takiego sedna. Co jest przyczyną niepowodzeń szkolnych w przypadku dzieci z tych pierwszych klas?
No i o tym można cały elaborat napisać, dlatego że tych przyczyn niepowodzeń szkolnych jest bardzo dużo. I tak naprawdę nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy, jeśli chodzi o dzieci z klas młodszych i dzieci z klas starszych, dlatego że tak naprawdę podstawy są podobne. Pierwsza rzecz, no to oczywiście to są możliwości intelektualne i to chyba wszystkim się od razu nasuwa, że są dzieci, które po prostu szybciej łapią i są dzieci, które potrzebują na to więcej czasu. Potrzebują na przykład więcej powtórzeń danego materiału, żeby móc przyswoić. Druga rzecz, która jest ważna, no to tak naprawdę cały ten rozwój w okresie wczesnodziecięcym pokazuje nam tak naprawdę, czy dziecko będzie sobie dobrze radziło w jakiejś dziedzinie, czy słabo. Są dzieci, które na przykład bardzo szybko zaczynają mówić, mówią poprawnie, nie mają żadnych trudności z tym, żeby formułować zdania. No to wiadomo, że dla nich jak gdyby ten język polski będzie łatwiejszy. Ale są takie dzieci, które miały z tym ogromne trudności i potem być może będą miały również trudności w budowaniu zdań. Jeśli chodzi o kwestię samej dysleksji, która no, jest bardzo znana, to tutaj też należy zwrócić uwagę, że są dzieci, które mają trudności, mylą głoski, mają problemy z zapamiętaniem literek, mylą literki podobne pod względem graficznym. I to też już widać w tym pierwszym etapie, w pierwszej klasie. Już widać, jak dziecko się uczy tych literek. Mylą czasami cyferki, mają problem z dopasowaniem liczby elementów do cyferek. To już jest wskazówka, że rzeczywiście jakieś tam podłoże dysleksji może być. Warto też pamiętać o tym, że tak jak już mówiłam trochę wcześniej, stan emocjonalny wpływa na niepowodzenia. Czyli tak naprawdę, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, również w rodzinie dziecka. Czy na przykład ktoś choruje, czy ktoś umarł ostatnio, czy była jakaś zmiana. Często na przykład taką bardzo stresującą zmianą dla dziecka jest przeprowadzka. Nam się wydaje, że no przecież dziecko na przykład będzie miało lepsze warunki, większy pokój. No ale to nie jest ten pokój, który znało. To nie jest ten dom, do którego wcześniej wracało. Więc stąd też mogą być różnego rodzaju trudności. Wszelkiego rodzaju no jakieś trudności takie rodzinne, typu na przykład kłótnie w domu, rozwody, czy jakieś inne tego typu rzeczy, również mają wpływ na to, w jaki sposób dziecko funkcjonuje i w jaki sposób się uczy. Często też bywa tak, że dzieci mają problem w nauce po prostu z uwagi na zaburzenia koncentracji uwagi. Jeżeli się nie jest w stanie skoncentrować, to nie jest w stanie przyswoić tej wiedzy. To najczęściej też widać i często nauczycielki zwracają na to uwagę w takich sytuacjach, kiedy trzeba się skupić, a jest na przykład hałas dookoła. Jeżeli dziecko nie jest w stanie wtedy się wyłączyć i skoncentrować na wykonywaniu danego zadania, no to wiadomo, że może mieć trudności z koncentracją. A w klasie nie jest cicho. Nie łudźmy się, że tam wszyscy są cicho. Jedna osoba szurnie krzesłem, drugiej coś spadnie, trzecia coś powie. I często bywa tak, że te dzieci z zaburzoną koncentracją po prostu non-stop są rozpraszane i stąd nie są w stanie tak dokładnie przyswajać tej wiedzy, którą nauczyciel przekazuje. Tak jak mówię, można by było dużo jeszcze mówić o tych różnych trudnościach i trzeba bardzo indywidualnie podejść do każdego dziecka. Czasami też bywa tak, że zdiagnozowanie tych trudności nie jest łatwe i bywa, że nawet czasami mija 2-3 lata, zanim tak naprawdę jesteśmy w stanie ocenić, co tak naprawdę jest tą trudnością. Warto pamiętać o tym, żeby robić różnego rodzaju diagnozy medyczne. Często jest tak, że trudnością na przykład u dzieci są niewykryte wady wzroku, niewykryte wady słuchu, różnego rodzaju trudności, na przykład takie jak pojawienie się cukrzycy. Jeżeli dziecko przysypia, coś się z nim dzieje, no trzeba od razu to sprawdzać. Też na przykład bardzo często zdarzają się zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy. One też wpływają na to, w jaki sposób dziecko się uczy. Więc również takie biologiczne czynniki mają bardzo duże znaczenie. No i przede wszystkim rozwój układu nerwowego. To jest podstawa, Więc jeżeli dziecko miało problemy z odruchami we wczesnym okresie, jeżeli było rehabilitowane w jakikolwiek sposób, to to też jest już wskazówka, że może mieć trudności w nauce. No taką najbardziej chyba wpływającą na nauczanie to jest padaczka, ponieważ padaczka powoduje niszczenie komórek nerwowych w czasie ataków i często bywa też tak, że dziecko no, nie miewa takich objawów, można powiedzieć, bardzo wizualnych. Czasami zdarza się, że jest to tylko zwykłe zamieranie w danym momencie, kiedy się pojawia taki atak. I stąd też no, trzeba być po prostu czujnym. Jeżeli widzimy, że jednego dnia dziecko funkcjonuje, jest wszystko wspaniale, drugiego dnia nic się nie zadziało, a nagle zapomina wszystkiego i trzeciego dnia okazuje się, że znów pamięta to, co pamiętało wcześniej, no to to jest już wskazówka, że coś się dzieje z tym układem nerwowym. I też trzeba zacząć tak naprawdę od tej biologii, od tego, w jaki sposób funkcjonuje organizm.
Wracając do tych sytuacji, kiedy dziecko odnajduje się w grupie rówieśniczej, no już coraz bardziej stawiana jest na wielu forach, na wielu spotkaniach z wychowawcami kwestia zachowań rówieśniczych i powstaje pytanie, dlaczego dzieci już w tym momencie, nawet w pierwszych klasach szkoły podstawowej, bywają tak okrutne wobec swoich rówieśników, kiedy nie cieszą się one takim ogromnym powodzeniem, bo dzisiaj może nie to, co kiedyś nam imponowało w grupach rówieśniczych, jest istotne, ale dzisiaj dzieci gonią za gadżetami, za tym, jak się ubierają dziewczynki, wyróżnianie się w jakiś sposób z tłumu. Więc co zrobić, żeby wytłumaczyć takiemu małemu dziecku, że słuchaj, nie musisz być taki popularny? Trudne pytanie, ja wiem.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, czy komukolwiek da się to wytłumaczyć? Bo prawda jest taka, że no, są osoby, które potrzebują popularności, a są takie, które nie potrzebują. To zależy od osobowości. Natomiast to gonienie za tymi gadżetami, za tymi wszystkimi elementami technicznymi, czy za ubraniami, za modą, to jest wynik tak naprawdę tylko i wyłącznie naszej kultury. To, co było kiedyś, nasza kultura była trochę inna, inaczej funkcjonowało społeczeństwo całe. No ale proszę sobie przypomnieć, no ja to pamiętam, jak byłam w klasie pierwszej, że my żeśmy też porównywali, kto ma taki plecak, kto ma inny, kto ma taki ołówek. No i jak ktoś miał ciotkę w Ameryce, to wtedy miał lepsze te ołówki niż pozostali, bo w tamtych czasach to były ciotki w Ameryce. W dzisiejszych czasach jest to trochę inaczej. Ale no tak to jest, że tak naprawdę dzieci zawsze rywalizowały ze sobą i myślę, że zawsze będą rywalizowały. Tutaj nie należy robić z tego wielkiego problemu. Bardziej tak naprawdę problemem jest to, że rodzice ulegają tym rywalizacjom. Czyli jeżeli dziecko mówi, kup mi telefon, bo Marysia czy tam Zosia ma i ja też chcę i mówią, no dobrze, no to jak Zosia ma, to ci kupię. No to czy to jest powód, żeby kupić telefon dziecku? Jeżeli dziecko mówi, że wszyscy inni mają tableta, no to ja bym raczej najpierw powiedziała, proszę sprawdzić, czy rzeczywiście wszyscy inni mają tablet, bo z moich informacji wynika, że raczej nie. Ale dziecko tak często mówi, bo chce mieć, bo jest to zachcianka, chce wyróżnić chce się pokazać. I dzieci zawsze lubiały się wyróżniać. To nie jest tak, że to się nagle zmieniło. No jak ja sobie przypomnę, no to czym my żeśmy się wyróżniali? No my żeśmy się wyróżniali głównie sportem. W tej chwili sport już ma mniejsze znaczenie. W tej chwili właśnie to gadżety mają większe znaczenie. Ale tak naprawdę chodzi o jedną ważną rzecz. Być lepszym. Więc jeżeli znajdziemy dziecku coś, w czym będzie lepsze, to te gadżety i inne pozostałe rzeczy nie będą zupełnie potrzebne. Dlatego, że będzie się wyróżniał. Często na przykład taką rzeczą do wyróżnienia się jest właśnie robienie czegoś, czego inne dzieci nie robią. Typu jakieś, nie wiem, ćwiczenia, wykonywanie jakichś robótek ręcznych albo jakieś hobby takie, które pozwoli mieć swoje własne ja inne niż wszystkie dzieci dookoła. Czasami też bywa tak, że dzieci chcą być takie jak inne, bo na przykład bywają odrzucane. Ale odrzucane dlaczego? Dlatego najczęściej są odrzucane, ponieważ według pozostałych dzieci nie zachowują się odpowiednio. Nie zachowują się odpowiednio, czyli na przykład, no nie wiem, wszyscy rozrabiają, a to jedno nie rozrabia, prawda? Więc wtedy będzie nacisk grupy, żeby, no to ty też zacznij rozrabiać. Tutaj nie ma takiej łatwej odpowiedzi, jeśli chodzi o to, jak reagować nawet w takich przypadkach, bo trzeba też zrozumieć trochę dziecko, które chce być w grupie rówieśniczej i jeżeli nie znajdzie sobie choć jednej osoby, która będzie go tam akceptowała, to będzie mu rzeczywiście bardzo trudno. Natomiast jeżeli znajdzie sobie choć tą jedną osobę, to warto jest tak rozmawiać, żeby pokazać mu, że ta jedna osoba może być wystarczająca. Że nie musi być lubiany przez wszystkich. Nie musi też sam, dziecko nie musi lubić wszystkich. Nie jest powiedziane, że wszyscy mają nas kochać. Mamy nawzajem ze sobą współpracować. Będąc w grupie mamy szanować siebie nawzajem. To jest podstawa. Ale lubić się nie musimy. Tak samo zresztą jak dorośli mają w pracy. Przecież nie musimy się kochać w pracy. Ale mamy razem wykonywać, współpracować i dążyć do wykonania jakiegoś celu, do zdobycia jakiegoś celu. Także tak myślę, że tutaj to jest jedyny sposób. Nie powstrzymamy chęci dziecka. Dzieci mają prawo chcieć, mają prawo mieć zachcianki, a my mamy prawo im odmówić. Jako rodzic mamy prawo powiedzieć, tego ci nie kupię.
Mhm. Zastanawiam się jeszcze nad inną kwestią, bo o tyle, jeśli dziecko jest odrzucone na przykład przez grupę rówieśniczą, to my rodzice, o tyle mądrzejsi, jesteśmy w stanie spróbować pomóc mu zbudować jakąś relację rówieśniczą, pozaszkolną tak zwaną, bo wystarczy porozmawiać z którymś z rodziców o tym problemie i spróbować skojarzyć przyjaźń, tak? Ale co zrobić w momencie, kiedy ktoś dokucza dziecku?
Ja myślę, że najpierw trzeba zapytać dziecko, czego od nas oczekuje. Dlatego, że nie każde dziecko oczekuje, żebyśmy zaraz wkraczali. Są dzieci, które, bo to też zależy od wieku, od takiej dojrzałości emocjonalnej. I są dzieci, które mówią, ja sobie chcę poradzić sam. Ja spróbuję to zrobić sam. Ale są takie, które na przykład powiedzą, no zrób coś, prawda? Czyli, no i wtedy warto jest porozmawiać. To, czego ty oczekujesz, co ja mam zrobić? Warto jest też rozmawiać z dzieckiem i mówić, ponieważ nie zawsze dzieci są w stanie ocenić konsekwencje tych działań, które my podejmiemy, to warto jest na przykład powiedzieć, słuchaj, ale może jeżeli ja zareaguję, prawda, czyli ja wkroczę, to może się okazać, że coś tam się zadzieje i powiedzieć, co się zadzieje. I czy dziecko się decyduje na to, że chce tego. Jeżeli się zdecyduje, w porządku, wtedy reagujemy, bo też obowiązkiem rodzica jest stanąć w obronie dziecka. Pamiętajmy jednak o tym, że jeżeli dziecko jest w szkole, to osobami, które mają jak gdyby no pierwsze dowiedzieć się o tym, że ktoś dokucza, no to są nauczyciele, to są osoby, które w tym momencie mają opiekę nad dzieckiem i też one mają zareagować w pierwszej kolejności. Jeżeli rodzic reaguje poza szkołą, to jest takie no trochę wychodzenie przed szereg. Natomiast jeżeli dokuczanie jest poza szkołą, to wtedy ewidentnie rodzic sam powinien zareagować, dlatego że jego obowiązkiem jest po prostu chronić własne dziecko. Trudno jest wytłumaczyć dziecku, co ma zrobić w takiej sytuacji, dlatego że większość dzieci reaguje w sposób bardzo impulsywny. Jeżeli dzieje się coś złego, uruchamiają się emocje i najczęściej jeżeli ktoś dokucza, no to zaczyna odpowiadać tym samym, albo zaczyna po prostu płakać, uciekać. To jest taka naturalna reakcja dziecka. Chce to przerwać, chce to jak najszybciej, żeby się skończyło, żeby nie czuć się niemiło. I stąd też trudno jest, zwłaszcza w tym wieku jeszcze dzieciom, skontrolować swoje zachowanie na tyle, żeby zareagować tak, jak my dorośli byśmy chcieli. Dlatego też warto być uważnym, i też zwracać bardzo uwagę na to, co my będziemy mówić, co będziemy radzić dziecku, jak ma się zachować. Bo pamiętajmy, że to my dorośli byśmy się tak zachowali, ale dziecko niekoniecznie będzie chciało w ten sposób, jak my mówimy, reagować.
I cóż, proszę Państwa, życzymy Państwu sukcesów wychowawczych, bo to też od Państwa zależy, czy dziecko sobie poradzi w szkole, w dużym stopniu od Państwa również. No i cóż, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Nasz czas dobiega końca. Pani Edyta Czapska-Komar, psycholog społeczny, specjalista w zakresie terapii rodzin, była moim i Państwa gościem.
Ja dziękuję, ale jeśli można dodać na koniec, to chciałabym powiedzieć, że pamiętajmy, że większość dzieci sobie dobrze radzi. Żeby to tak nie było, żeby tylko o trudnościach.
Nie było pesymistycznie, proszę Państwa. Myślę, że Państwo mają tego świadomość, że są kwestie, w których dziecko sobie świetnie poradzi.